Drodzy bracia i siostry, to wielka radość przebywać tu, w tym kościele i rozpoczynać wraz z nami rok formacyjny ruchu rodzin nazaretańskich. To radość, bo przecież coś nowego się rozpoczyna, coś, co tchnie nadzieją i jest obietnicą nowego, dobrego czasu. Pan Bóg daje nam dzisiaj jako temat liturgiczny wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Bolesnej. Słyszeliśmy przecież przed chwilą z Ewangelii: obok krzyża Jezusa stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Stać u stóp krzyża Chrystusa. Prawie dokładnie rok temu, bo był to przecież już koniec sierpnia 2011 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, na ogromnym placu Cibeles, który w centrum stolicy Hiszpanii się znajduje, papież kończył dnia 19 sierpnia nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Było tam wtedy ponad 500 000 młodych ludzi i papież Benedykt zakończył słowami: usiłujmy, tak jak Maryja, stać wiernie u stóp krzyża. Firmes al pie de la cruz. Wiernie u stóp krzyża. I gdy tylko umilkły te słowa papieża Benedykta, wybuchł nieopisany entuzjazm młodych, zgromadzonych tam ludzi. Miałem to szczęście być bardzo blisko ołtarza, w takim miejscu, że dobrze mogłem widzieć i słyszeć papieża Benedykta XVI i reakcję młodych, zgromadzonych tam ludzi. Istne szaleństwo entuzjazmu dla Ewangelii, i to dla Ewangelii w wydaniu trudnym, nie idącym na łatwiznę, nie idącym na to, co najłatwiej zdobyć w życiu, właśnie od strony trudnej. Stać u stóp krzyża. Firmes al pie de la cruz. U stóp krzyża, tak jak Najświętsza Maria Panna i jak Maria Magdalena, jak inne niewiasty, które tam wytrwały. Coś z tego trudu Ewangelii chce nam Pan Bóg dzisiaj przekazać, skoro wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, i chce w nas tchnąć coś z tego entuzjazmu, który tak jak wybuchnął w Madrycie podczas Światowych Dni Młodzieży, tak pewnie ma wybuchnąć gdzieś w głębi naszych serc. Niekoniecznie zewnętrznym entuzjazmem wyrażony, ale na pewno gotowością do wysiłku, do duszpasterskiej pracy, do cierpliwości, jednym słowem do zapału pracy w ruchu rodzin nazaretańskich. To początek nowego roku duszpasterskiego. Dobrze więc pomyśleć od razu o trudnościach, o tym, co związane z krzyżem, o tym, co związane z wyrzeczeniem. Przecież zdarza się, że ktoś, kto zaangażowany w ruch rodzin nazaretańskich, zdarza się, że z najróżniejszych powodów słyszy: a czy może być coś dobrego z takiego ruchu? To jakby echo ewangelicznych słów: czy może być coś dobrego z Nazaretu? Pamiętamy, takie pytanie w Ewangelii świętego Jana zostało zadane Filip, który spotkał Natanaela i mówi: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz. A Natanael na to: czy może być coś dobrego z Nazaretu? Cóż to za dyskusja? To dyskusja z jednej strony kogoś, kto mówi: znaleźliśmy, doświadczyliśmy, spotkaliśmy, stało się naszym udziałem. i kogoś, kto ma prawo patrzeć z zewnątrz, ma prawo, bo przecież trochę na zewnątrz stoi i bardzo dobre i trafne pytanie zadaje. Cóż takiego dobrego pochodzi z Nazaretu? Możemy to pytanie przetłumaczyć na warunki naszego roku 2012. Cóż takiego dobrego pochodzi z ruchu rodzin nazaretańskich? Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Czy może być coś dobrego z ruchu rodzin nazaretańskich? I odpowiedź, której udzielił Filip. Prawdę mówiąc, nie polegała na rozbudowanej teorii, prawdę mówiąc, nie polegała na jakiejś apologii. Owszem, jest to apologia, ale bardzo specjalna. Apologia życia. Filip, który mówi, chodź i zobacz. Chodź i zobacz, a może uda ci się doświadczyć tego samego, czego doświadczyliśmy i my znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, o którym pisali prorocy. To przecież sedno ruchu. Tu można znaleźć, tu można spotkać, tu można doświadczyć i tu można przeżyć. Można znaleźć miejsce, wspólnotę ludzi, którzy chcą żyć Ewangelią. I to Ewangelią nie od tej strony rozreklamowanej jako coś łatwego i przyjemnego, ale jako coś prawdziwego, a więc trudnego. Można znaleźć. Tu można spotkać. Można spotkać Jezusa Chrystusa. Przypominał nam papież Benedykt niejeden raz, że sednem chrześcijaństwa jest spotkanie. Spotykamy Chrystusa. Spotykamy Go tak, jak mówi nam o tym apostoł w liście do Hebrajczyków, że kto przystępuje do żywej wspólnoty Kościoła, ten spotyka Boga Wszechmogącego, spotyka Chrystusa, Jego Syna, spotyka także, oczywiście, tych, którzy Chrystusa otaczają, Jego najbliżsi. Jakże w ruchu rodzin nazareteńskich pośród tych najbliższych nie wymienić Najświętszej Maryi Panny. Po tym zaproszeniu, którego udzielił Filip, chodź i zobacz, Natanael poszedł, aby zobaczyć. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego. To też w Ewangelii według świętego Jana. Oto przecież dzisiaj się modlimy, by ten, kto zbliża się do wspólnoty ruchu rodzin nazaretańskich, by ten, kto zbliża się do posługi któregoś z kapłanów, by ten, który zbliża się do kogoś z animatorów, czy do której z grup zbliżał się do Jezusa. Po to przecież ruch jest. Po to przecież istnieje. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego. Dziś modlimy się o błogosławieństwo Boże, aby Pan Jezus widział także przez waszą, drodzy bracia i siostry, posługę, przez waszą modlitwę, przez wasze świadectwo, aby Pan Jezus widział, jak nie jeden taki Natanael będzie do Niego się zbliżał. Tę nadzieję, ten wysiłek bycia świadkiem, tak by ludzie zbliżali się do Jezusa, nazywamy nową ewangelizacją. A przecież, jak przypomniał nam w swojej konferencji ksiądz Dariusz, jest jakieś szczególne wezwanie do nowej ewangelizacji właśnie w tym roku. 11 października rozpoczynamy przecież w Kościele Powszechnym rok wiary. Jest to rok wiary naszej, na pewno. Pogłębiamy naszą wiarę, cieszymy się naszą wiarą, zgłębiamy naszą wiarę, ale jest to też rok, w którym chcemy wiarą dzielić się na zewnątrz. Stąd nie jest przypadkiem, że właśnie w roku wiary papież Benedykt zwołał też synod o nowej ewangelizacji. Do ewangelizacji wezwani wszyscy w Kościele, a już z całą pewnością ci, których Pan Bóg pobudził do bardziej świadomego udziału. Już z całą pewnością ci, którym jest dane błogosławieństwo doświadczania, co to znaczy Kościół żywy, co to znaczy wspólnota, w której można przeżywać Ewangelię, można cieszyć się radościami, smutkami, można trwać u stóp Krzyża Chrystusowego, tak jak wtedy obok Krzyża Jezusa stały Jego Matka, Maria Magdalena i inne niewiasty. Zapraszanie do tej wspólnoty nazywamy nową ewangelizacją. Nie jest to przecież jakaś akcja, jakieś przedsięwzięcie propagandowe, ale przede wszystkim mówienie drugiemu człowiekowi: przyjdź i zobacz. Przyjdź i zobacz, gdzie można znaleźć Jezusa z Nazaretu, tego, o którym pisali Mojżesz w prawie i prorocy. Pan Jezus, który czeka na takich swoich współpracowników, niech ewangeliczny Filip stanie się wobec tego w ten właśnie sposób patronem ruchu rodzin nazaretańskich w tym ewangelicznym geście, w tym zapraszaniu. Bracie, siostro, może niekoniecznie, potrzebne są nam bardzo długie dyskusje, pewnie przydadzą się, ale to może w drugim etapie, jakimś formacyjnym, a na razie na pytanie, co może być dobrego z Nazaretu? Przyjdź i zobacz. Przyjdź, módl się, dziel się, doświadcz tego, że jest miejsce, w którym działa Jezus Chrystus. Mówię to, prawdę mówiąc, też z własnego doświadczenia, jako że w tym roku przeżywałem wielkie błogosławieństwo na początku lipca. Zostałem zaproszony na spotkanie wspólnot ruchu rodzin nazaretańskich aż na drugą półkulę, aż do dalekiego stanu Washington, to przy kanadyjskiej granicy nad Pacyfikiem w mieście Seattle. Po drodze odwiedziłem jeszcze i wspólnotę ruchu rodzin nazaretańskich w Kalifornii przy granicy meksykańskiej. Troszkę było w tych odwiedzinach amerykańskiej wspólnoty, troszkę było z tego przyjdź i zobacz. Przybyłem nie bardzo wiedząc, czego mam oczekiwać i kogo tam spotkam i jaki rodzaj wspólnoty, jaki rodzaj osób. I zobaczyłem bardzo żywe świadectwo osób, które ewidentnie żyją charyzmatem ruchu rodzin nazaretańskich. Mają serce rozjaśnione i umysł uporządkowany tymi ideami, tymi zasadami, o których przecież tak często mówi się w tym gronie. A więc zbliżać się do Boga przez żywą wspólnotę Kościoła. Mieć za swoich bohaterów wiary takie osoby, jak ojciec Maksymilian Kolbe. A więc stać u stóp krzyża z Maryją, Matką Chrystusa. Te wszystkie tematy tak dobrze nam znane, te wszystkie wątki, które przecież przyciągnęły tylu obecnych tutaj do Pana Boga, tam zobaczyłem w działaniu. W działaniu to znaczy z jednej strony z mocą przyciągającą ludzi do wspólnoty, a z drugiej strony też z mocą ewangelizacyjną. Jednym z bardzo szczególnych świadków, to takie słowo do kapłanów, z bardzo szczególnych świadków, których tam spotkałem, był amerykański ksiądz. Taki, bo większość tych księży z ruchu wywodzi się ze środowiska polskiego, ale jeden z nich nie. Jeden z nich był całkiem po prostu Amerykaninem, kalifornijskim. I przyjął święcenia kapłańskie dopiero kiedy miał 60 lat. Tak, 60 lat miał, kiedy przyjął święcenia kapłańskie. Teraz ma lat 75, a więc tych 15 lat przeżył jako ksiądz. wcześniej był nawet żonaty, został wdowcem, wtedy właśnie poszedł do seminarium. Miał piękną katechezę, w której tak podpytywali go, zaciekawieni uczestnicy o szczegóły jego życia, podpytywali o życie rodzinne i to mi bardzo zapadło w myśli i w serca. Mówił tak ten ksiądz, ksiądz Bob z Kalifornii. Mówił, że miał bardzo szczęśliwe życie rodzinne. Mówił, byłem bardzo szczęśliwym mężem i ojcem, a na końcu powiedział, ale nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz, kiedy jestem księdzem. Teraz tak, kiedy? Tak powiedział ksiądz Bob. To tylko relacjonuję, powtarzam. Służę tutaj jako pas transmisyjny tych doświadczeń. Tak, z dalekiej Kalifornii. To dobrze, jeżeli ktoś mówi o szczęściu, prawda? O tym, że życie z Panem Bogiem jest błogosławionym szczęściem. Tym się dzielił. Owszem, kiedy my słyszymy dziś, no został księdzem mając lat 60, to tak sobie troszkę myślimy, ja też tak sobie trochę pomyślałem, szkoda, że tak późno. No, a nie mógł tak wcześniej? A jak miał lat 30, nie mógł? Myślę, że jest to jakieś czysto ludzkie myślenie, bo Pan Bóg powołuje w swoim czasie. Są tacy, których powołuje, jak mają lat 25. Są tacy, których powołuje, jak mają lat 30. Są tacy, jak powołuje, kiedy mają lat 60 i odnosi się to nie tylko do księży. To się odnosi do każdego z obecnych tutaj. Żeby wystrzegać się takich myśli, za późno, minęło, to już nie ten czas, no szkoda, że to nie dawniej, szkoda, że to nie wtedy, kiedy sił czy młodości było więcej, to nie są myśli Boże. Bo Pan Bóg zna czas i wie, kiedy powołuje. Pan Bóg z całą pewnością przysyła światło czy wezwanie, żeby przyłożyć ręce do pługa. Pan Bóg z całą pewnością przysyła to wezwanie w czasie stosownym, a nie za późnym. Przysyła je właśnie teraz. Mówi przecież święty Paweł, oto teraz czas zbawienia, oto dzisiaj czas sposobny. Nie wczoraj, nie rok temu, ale też nie jutro i też nie za rok. Teraz czas sposobny i dzisiaj dzień zbawienia. Ksiądz Bob, no taki bardzo ewangeliczny kapłan, miał mnóstwo ludzi, którzy chcieli z nim rozmawiać na tematy duchowe, chcieli, żeby dzielił się z nimi różnymi radami i kiedy tak rozmawiałem z tym gronem, tej wspólnoty, ruchu rodzin nazaretańskich ze Seattle, to, co mnie uderzyło i zdumiało w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Jedna osoba, druga, trzecia, kiedy z nią rozmawiam, mówi, I'm a convert, jestem nawróconym. Pytam, nawróconym, ale skąd przychodzisz, bracie czy siostro, czy nawróconym z czego? Ktoś mi mówi, z niewiary. Mówi, ja dopiero niedawno chrzest przyjąłem. Ktoś mi mówi, z judaizmu. Przychodzę z synagogi, jestem teraz gorliwym katolikiem. Ktoś mi mówi, z jakiegoś chrześcijaństwa, ale zupełnie liberalnego i rozmytego, gdzie już nikt nic nie wierzył. A teraz jestem gorliwym katolikiem. I'm a convert. Jestem nawróconym. I słyszałem takie wyznanie nie raz, i nie dwa, i nie trzy w tej grupie. Wielokrotnie. Wtedy sobie pomyślałem, że powołanie dla księdza Boba nie przyszło za późno. Przyszło w sam raz, żeby być świadkiem wielkich dzieł Bożych. Żeby być świadkiem Kościoła jak w Dziejach Apostolskich. Kiedy ci, którzy słyszeli słowo apostołów, pytali, co mamy czynić, bracia? I słyszeli. Nawracajcie się, niech każdy z was się ochrzci, otrzymacie w darze Ducha Świętego i przyłączyło się do nich tego dnia. Tyle to, a tyle osób. Takie świadectwo sam widziałem w Seattle, a wcześniej jeszcze w Kalifornii koło Los Angeles, świadectwo wspólnoty modlitewnej, żyjącej tym rytmem ruchu rodzin nazareńskich, a więc adoracja Najświętszego Sakramentu, a więc różaniec, a więc liturgia godzin, a więc rekolekcje, wielokrotnie w ciągu roku przeżywane biskupienia, a z drugiej strony wspólnota ewangelizująca, czyli taka, która śmiało wychodzi na zewnątrz do ludzi, którzy potrzebują wiary. I trzeba przyznać, że jest to ewangelizacja w środowisku trudnym. Być może część z nas, Stany Zjednoczone, kojarzą się też z tą bardziej chrześcijańską twarzą, z tym bardziej ewangelicznym obliczem Ameryki, tak, chóry gospels i najróżniejsze przejawy dynamizmu chrześcijańskiego w Ameryce. To na pewno jest prawda, ale akurat w Seattle, w stanie Washington, ta atmosfera o wiele bardziej przypomina taką europejską Szwajcarię, czy może północne Niemcy, gdzie ludzie są sceptyczni, gdzie chrześcijaństwo ma większe kłopoty, żeby się przebić. I sam widziałem grono osób energicznych, rozmodlonych, apostolskich i wychodzących ze zdecydowaną propozycją do swoich najbliższych, w rodzinach, w pracy, w sąsiedztwie. Byłem też świadkiem rozmowy arcybiskupa Seattle z proboszczem parafii świętej Moniki, który pytał, a jak tam ta grupa ruchu rodzin nazaretańskich u księdza w parafii? Bardzo dobre pytanie. Byłem w tym gronie, ksiądz biskup pyta proboszcza, żeby ocenił, żeby się wypowiedział. Czekał na jego zdanie, czekał na opinię. I proboszcz wyliczył, w jaki sposób grupa ruchu rodzin bierze udział w życiu parafialnym. Jak uczestniczy w liturgii, jak w tym czy w tamtym pomogła, jakie jest też oblicze ewangelizacyjne, że potrafią przyprowadzić kogoś do wspólnoty wiary. Takie świadectwo wydał ksiądz proboszcz parafii świętej Moniki w Seattle ku zadowoleniu księdza arcybiskupa w Seattle. Bardzo dobry duszpasterski dialog, który nam też podpowiada, na co zwracać uwagę, żeby być grupą aktywną i ewangelizacyjnie na zewnątrz i pomocnie w parafii, w tym kościele, w którym żyjemy. I modlimy się dzisiaj o Boże błogosławieństwo. To przecież, jak nam przypomniał w konferencji ksiądz Darek, nie tyle o błogosławieństwo w sensie, żeby nam się dobrze powodziło. To też jest ważne. Każdy chce, żeby mu się powodziło dobrze, ale przede wszystkim modlimy się o to, aby innym się dobrze powodziło wskutek naszej obecności. Aby inni mieli śmiały przystęp do Boga, śmiały przystęp do Chrystusa przez to, że Pan Bóg przez nas działa. To jest największe błogosławieństwo, kiedy moje przejście przez czyjeś życie oznacza, że ten człowiek mógł się dowiedzieć, co to znaczy dobra nowina, co to znaczy wspólnota żywego Kościoła. O to trzeba się dziś modlić, żeby ci, którzy z wami się spotkają przez ruch rodzin nazaretańskich, mogli się dowiadywać w ruchu wiary. Co to jest ta chrześcijańska wiara? Na czym to polega? Co Pan Bóg przez nią daje? Żeby ci, którzy z ruchem rodzin nazaretańskich się spotkają, mogli się dowiedzieć, co to jest ta Ewangelia, na czym polega radość, radosnej, dobrej nowiny w roku nowej ewangelizacji. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, jeśli myślimy na pierwszym miejscu nie o jakichś sposobach, technikach ewangelizacyjnych, ale o tym, co przydarzyło się Filipowi, kiedy powiedział, znaleźliśmy, spotkaliśmy. O tym, co przydarzyło się także tym najbliższym osobom Pana Jezusa, które stały u stóp krzyża i doczekały się zmartwychwstania. Oczywiście jest to możliwe przede wszystkim, kiedy myślimy o nowej ewangelizacji, prosząc Pana Boga na pierwszym miejscu o nowych ewangelizatorów. To jest pierwsze wyzwanie nowej ewangelizacji. Nie tyle nowa Ewangelia, ona zawsze jest nowa i zawsze ta sama. Nowi ewangelizatorzy, to znaczy ci, w których jest nowe życie, w których jest nowe myślenie, którzy żyją w nowej wspólnocie, którzy żyją nową kulturą, ci, którzy rzeczywiście mają serca odnowione obecnością Ducha Świętego, są prawdziwie nowym człowiekiem. Oto to, co stare minęło, a wszystko stało się nowe, nowy człowiek, nowe stworzenie, to jest nowy ewangelizator, którego oczekuje Pan Jezus w roku wiary i roku nowej ewangelizacji. Taka wspólnota nazaretańska w najgłębszym tego słowa znaczeniu rozpoczęła się wtedy, gdy Pan Jezus rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój, a do ucznia rzekł: oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I dobrze wiemy, co działo się później. Dobrze wiemy, co działo się, kiedy, począwszy od tej wspólnoty i rozszerzającego się grona uczniów, modlili się w wieczerniku o dar Ducha Świętego. Dobrze wiemy, co się stało, kiedy usłyszeli: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. O takie błogosławieństwo, które jest błogosławieństwem trudnym, ale przez to pięknym, modlimy się dzisiaj o to, by dobrze było innym, którzy nas spotkają. Modlimy się o to, by Pan Bóg przez nasze świadectwo, nasze słowo, naszą posługę uszczęśliwiał innych. Więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. A Pan Jezus ma swoją tajemnicę w tym, że kto nie szuka swego, to Pan Bóg mu odda także i szczęście, także i zadowolenie, także i radość życia. Bo na tym polega prawdziwa radość, kiedy umiemy czynić dobrze. Na tym polega prawdziwa radość, kiedy widzimy uśmiech na twarzy bliźniego i ten uśmiech nas też rozjaśnia. Kto straci właśnie w ten sposób, pomagając drugiemu, służąc drugiemu, kto straci swoje życie, ten je odzyska. A kto by próbował jakoś egoistycznie wszystko zagarnąć do siebie i w ten sposób swoje życie w jakoś mizerny sposób ocalić, ten je właśnie zatraci. Niech więc, drodzy bracia i siostry, tak rozpocznie się rok formacyjny Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Rok formacyjny, który splata się na przełomie lat 2012-2013 także z rokiem wiary i z rokiem nowej ewangelizacji.